chciałbym dzisiaj dalej mówić na temat wizji. Będę mówił o wizji, ale to będzie trzecia część, ale chciałbym bardziej mówić o tym, z czego wyrasta wizja. Że wizja wyrasta ze skargi. I zacznę takim fragmentem z księgi Habakuka, Stary Testament, mały prorok. Pierwszy rozdział i werset drugi, trzeci. Bardzo znane wersety dla tych pastorów, którzy mówią na temat wizji. I Habakuk mówi tak: jak długo jeszcze o Jahwe mam wołać o pomoc, choć ty nie wysłuchujesz? Myślę, że wielu z nas, kiedy modliliśmy się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, to wielokrotnie modliliśmy się właśnie Habakukiem, nawet może nie wiedząc. Ale dokładnie wielu z nas, myślę, że każdy z was się modlił tym zdaniem. I Habakuk dokładnie tak się modlił. Boże, jak długo jeszcze mam do Ciebie wołać i prosić Ciebie o pomoc, choć Ty nie wysłuchujesz. Jak człowiek się długo wierzący modli do Boga, to po prostu w końcu w sercu może się rozżalić. Rozżalić się na Boga, bo uważa, że to Bóg nie odpowiada. I dalej mówi Habakuk tak: wołam do Ciebie, ucisk, a Ty nie śpieszysz na ratunek. Wołam do Ciebie, mam problemy w życiu, jest ucisk, są problemy, a Ty nie odpowiadasz, nie śpieszysz dosłownie na ratunek. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość? On tutaj się modlił, jak przeczytalibyście sobie całą księgę, nie modlił się o swoje sprawy. Ja wiem, że każdy z was modlił się o swoje osobiste sprawy, ale on się modlił za swój naród. Tak jak ktoś z was by modlił się o Polskę czy o Giżycko. On mówi, czemu mam ciągle jako człowiek wierzący patrzeć na nieprawość wokół mnie? Czemu ciągle mam patrzeć na ludzi, którzy mówią, że są wierzący, a robią takie rzeczy? Dlaczego muszę przyglądać się uciskowi, czyli patrzeć na zło? Przemoc i gwałt dzieją się na mych oczach, szerzą się kłótnie i spory. I on modlił się za Żydami, za narodem, który uważał się za wierzący, tak jak Polacy, czy też ludzie wierzący ewangelicznie. On mówi, dlaczego ciągle są kłótnie, spory, podziały. Zresztą to takie bardzo bliskie nam, Polakom, no nie? Jedną z głównych naszych wad narodowych to jest kłótnia, podział. I tak samo jest w Kościele. Bo to, co wynieśliśmy z naszego narodu, bo jesteśmy Polakami, wnosimy to do kościołów. I właśnie o to się Habakuk modlił. Jak długo, Panie? Jak długo jeszcze będzie ten czy tamten mówić, że jest wierząca, ciągle tylko podjudza, kłóci się, wymyśla głupoty. Jak długo będę patrzył na to? Słuchajcie, dokładnie tak samo, takie identyczne słowa wypowiedziałem wiele lat temu do Boga. Był rok 1994. Pamiętam, byłem wtedy w seminarium zielonoświątkowym. I wiecie, jak się jest w seminarium, no nie wiecie. Seminarium jest tak, że jak studiujesz w seminarium, nieważne czy baptystycznym, czy zielonoświątkowym, to przyjeżdża masę pastorów, wykładowców i w zasadzie masz dostęp do świeżych ploteczek. Regularnie. Ludzie w seminarium wiedzą, co się dzieje w kościele zielonoświątkowym albo co się dzieje w kościele baptystycznym, bo mają do tego dostęp. I kiedy byłem w tym seminarium zielonoświątkowym, to non-stop słyszałem o wielu skorumpowanych pastorach, o plugastwach, niemoralności wśród przywódców. A byłem świeżo nawróconym człowiekiem, tak jak wy. Byłem 2-3 lata nawrócony. Widziałem masę machlojstw finansowych i innych rzeczy. I w pewnym momencie powiedziałem do Boga: Boże, dlaczego muszę widzieć i patrzeć na to, słyszeć o tym, o tej korupcji w kościele ewangelicznym? A wywodziłem się z kościoła katolickiego. Odszedłem z tego kościoła, bo byłem przekonany, że ten kościół nie jest w stanie się zreformować. Opuściłem ten kościół, ponieważ uznałem, że Pan Bóg mnie tak prowadzi, że poznałem prawdę, że teraz jestem wśród ludzi wierzących. I trafiłem w miejsce, gdzie wielu przywódców robiło straszne rzeczy, które dokładnie takie same robili księża. I modliłem się wiele razy tymi słowami Habakuka i mówiłem: Panie, po co mi ta wiedza? Dlaczego każesz mi na to patrzeć i o tym wiedzieć? Wiecie, co Bóg wtedy mi odpowiedział? Przyjdzie dzień, dosłownie tak powiedział, przyjdzie dzień, że ja to kiedyś wykorzystam. To, na co patrzyłeś, ale pamiętaj, Przyjdzie dzień, że ta wiedza, którą ci pokazuje o tych przywódcach, że oni są skorumpowani, że wychodzą za kazalnicę, nauczają, a sami tak nie żyją, że kłamią, oszukują, że no, mógłbym wam podawać masę przykładów. Przyjdzie dzień, że ja to wykorzystam, to na co patrzyłeś, ale Bóg wtedy do mnie powiedział, pamiętaj, aby tego syfu nie wprowadzić do swojego serca. Żebyś nie był tak, że osądzasz innych, a sam stajesz się identyczny. I pamiętaj, nigdy nie potępiaj w sercu tych przywódców, tych pastorów, bo jesteś również grzesznikiem. Te dwie rzeczy. Patrząc na te rzeczy plugawe w kościele, Bóg powiedział do mnie, nie stań się podobnym i nigdy ich nie osądzaj. W sensie nie potępiaj, nie wysyłaj do piekła, bo pamiętaj, że też jesteś grzesznikiem. I to był 94 rok. Słuchajcie, ostatnio byłem na grillu u Korzenia, bo były urodziny Kamili i Jacka z Węgorzewa. I poznałem, znałem już tego chłopaka wcześniej, ale zaczęliśmy rozmawiać. I okazało się, że facet mieszkał w tym samym pokoju, co ja w seminarium. Kiedy już seminarium nie było, w tym samym pokoju mieszkał i dokładnie te same rzeczy widział i wypowiedział dokładnie tą samą modlitwę w tym samym pokoju, co ja. Tylko jakieś 15 lat później mówi, Boże, dlaczego mi każesz patrzeć na skorumpowanych pastorów, na ludzi, którzy są w przywództwie, którzy oszukują, wychodzą, nakładają maski w kościele i mówią piękne rzeczy, ale tak nie żyją. Po co mi to? Słuchajcie, jestem na grillu i rozmawiam z nim i dokładnie te same rzeczy przeszliśmy. W tym samym pokoju, w tym samym kościele, tylko w innym okresie czasowym. I pamiętam, jak pewien prezbiter, też już zupełnie w innym kościele, w którym pracowałem, szkolił mnie przez pewien czas, z kim mam trzymać w kościele, a z kim się nie zadawać z pastorów. Uczył mnie polityki kościelnej. To już był inny kościół, nie seminarium zielonoświątkowe. Uczył mnie, z kim mam trzymać, a z kim nie. Czyli zaliczył mnie do swojej grupy i szkolił mnie. I pewnego razu słyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi, jak się modliłem, Bóg do mnie powiedział tak, a ja brzydzę się polityką w kościele i trzymaj się od tego z dala. Już byłem dobrze wyszkolony, wiedziałem, z kim mam trzymać, a z kim nie. I usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi, brzydzę się tego. Bądź zawsze szczery, bądź sobą, bądź prawdomówny i z nikim nie trzymaj. Trzymaj tylko ze mną i z moim słowem. Jeśli twój najbliższy przyjaciel będzie robił rzeczy, które mi się nie podobają, to powiedz mu to. A nie buduj sobie grupę. Brzydzę się polityką w kościele. Pamiętam, jak mi to powiedział. Wiecie, że tylko w Polsce kościół luterański rozliczył się ze współpracy z SB? Tylko jeden kościół protestancki przejrzał dokumenty IPN-u, przejrzał swoich pastorów i tylko jednego o jednym biskupie luterańskim wprost powiedzieli, to był współpracownik SB. Żaden z kościołów ewangelicznie wierzący, czyli ani baptyści, ani zielonoświątkowcy, chrystusowi, ewangeliczni i tak dalej, mógłbym wymieniać wszystkie denominacje, żaden z kościołów nie rozliczył się ze współpracy z SB. Mimo, że w IPN-ie jest masę dokumentów. Znam osobiście pastorów, którzy na swoich laptopach mają masę dokumentów z IPN-u o bardzo znanych pastorach baptystycznych i zielonoświątkowych, którzy donosili na innych pastorów, na zwykłych ludzi i byli SB-kami. Pastorzy, którzy mają wiedzę nawet na ten temat i mają te materiały na laptopie, są zastraszani przez prezbiterów. Mogę wam powiedzieć kilka historii. Są zapraszani, zastraszani, żeby tego nie udostępnili. W ogóle o tym nie mówili. Jeszcze dlaczego o tym mówię? Bo jako pastor również, jako Polak, wychowany na Radio Wolna Europa, pamiętam jak z ojcem słuchaliśmy non-stop, przy okazji tato robił bimber, i wychowałem się na Wolnej Europie. Wiecie, w moim sercu jest obrzydzenie na temat hipokryzji polskiego kościoła protestanckiego. W moim sercu jest wzburzenie i obrzydzenie. W moim sercu pojawia się skarga do Boga, dokładnie taką, jaką miał Habakuk. W moim sercu jest skarga, która mówi, Panie, jak długo bandytów w polskim kościele ewangelicznym będziemy nazywali bohaterami wiary, a pokrzywdzonych braci i siostry nie oddamy im uczciwie godności. Nie powiemy, że zostaliście skrzywdzeni. Wiecie, to nie byli tacy zwykli esbecy, pastorzy, którzy tylko donosili. Oni zniszczyli życie wielu ludziom. Wielu ludzi siedziało w więzieniu, albo nie mogli dostać pracy, albo mieli kłopoty przez nich, bardzo poważne. Znam pastora, który został złapany, pastora baptystycznego, kiedy przemycał Biblię na Białoruś i tak go KGB zastraszyło, że go złamali psychicznie. Do dzisiaj bierze leki psychotropowe i totalnie, jak nie bierze, to wariuje. To są zniszczone życie na wiele lat. To nie jest tak, że ktoś na kogoś doniósł. Mógłbym wam powiedzieć nazwisko bardzo znanego prezbitera, który jest bohaterem wiary w jednym z denominacji, którego wezwało SB i powiedziało: nie radzimy sobie z przemytem Biblii na Białoruś. KGB białoruskie poprosiło nas o pomoc. Jest tak dużo Biblii z Polski przerzucanych na Białoruś, że trzeba coś z tym zrobić. I wezwali go. A to był szef kościoła. I pojechał do Holandii, do znanego brata Andrew, który założył taką organizację Open Doors, która przerzucała i on osobiście Biblię. Pojechał, wypytał o wszystkich Polaków, którzy przemycają, i wszystkich wsypał. I to jest znany prezbiter. I takich nazwisk jest masa. W moim sercu jest skarga, jest obrzydzenie na to. To samo miał Habakuk. Panie, jak długo bandytów będziemy nazywać bohaterami wiary, a pokrzywdzonych zwykłych ludzi, albo pastorów, albo rodziny, nie oddamy im czci za to, że cierpieli z powodu imienia Jezus. I Habakuk dalej, w drugim rozdziale, pisze tak. Stanę na warcie, udam się na strażnicę, śledząc pilnie, by poznać, co on powie do mnie, jaką da odpowiedź na moją skargę. Czyli pójdę w miejsce odosobnienia, do takiej strażnicy i będę się modlił i będę czekał na odpowiedź od Boga. I my też tak musimy zrobić. Jeśli ktoś z was ma skargę, ma obrzydzenie do czegoś, do jakiejś korupcji w kościele czy gdzie indziej, to powinniśmy się modlić i czekać na odpowiedź od Pana. Co Bóg powie na moją skargę? I odpowiedział Jahwe tymi słowami. Zobaczcie, i przyszło słowo od Boga od Jahwe do Habakuka. Zapisz widzenie na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Widzenie to bowiem odnosi się do chwili, która dopiero nadejdzie. Mówi o końcu i nie zawiedzie. Jeżeli zaś nie ziści się rychło, czekaj cierpliwie na jego spełnienie. Nastąpi ono niezawodnie i nie opóźni się. Tutaj Bóg mówi, że przy końcu historii świata wypełni się to. Że Bóg przyjdzie, osądzi wszelkie plugastwo, obłudę. I pierwszy list Piotra mówi, że Bóg zacznie sąd od swojego kościoła. Nie od świata, tylko od tych skorumpowanych polskich pastorów również. Że Bóg zacznie sądzić najpierw swoje dzieci. I dalej Habakuk pisze tak. Oto pyszny, albo mówiąc inaczej, nieprawy też można tłumaczyć, nie utrzyma się przy życiu. Że Bóg mówi, kiedy ja przyjdę, osądzę każdego pysznego i nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki. I teraz właśnie to słowo hebrajskie, które tam zostało użyte, ma kilka znaczeń. Że sprawiedliwy, ten, który postępuje według moich przykazań, żyć będzie dzięki, albo można też tłumaczyć z powodu wiary. Albo dzięki wierze, czyli zaufaniu do mnie, albo z powodu zaufania do mnie. Będziesz albo dzięki prawdzie, ufności, czy też można tłumaczyć solidności i pokory. Jeszcze inne tłumaczenie mówi, będzie żył mocą swojej wiary. Sprawiedliwy człowiek, Habakuk mówi, będzie żył dzięki temu, że ufa mi, czyli Jahwe. To jest nasze życie. Żyjemy wtedy, kiedy zaczynamy każdego dnia po prostu ufać Bogu i oczekiwać Jego działania. Nie ma wizji, czyli tego, jaki ma być nowy Kościół Boży w Giżycku, bez skargi. Nie ma wizji, czyli tego, ja będę wam mówił, jaki ten nowy Kościół będzie, a wy będziecie musieli w to uwierzyć, że taki będzie, bez skargi, jeśli w waszych sercach nie będzie skargi, bez oburzenia na to, co było do tej pory w Kościele. Czy tym, czy w innym. Ja już przeszedłem wiele kościołów. Byłem dyrektorem w Lidze Biblijnej i miałem pod sobą misjonarzy ze wszystkich kościołów i znam brudy z każdej denominacji w Polsce. I w moim sercu jest olbrzymia skarga do Boga, nie do tych ludzi. Ja ich nie wysyłam do piekła. Bo Bóg mi kiedyś powiedział, nie potępiaj ich, bo dopóki żyją, mają łaskę się opamiętać. Ale w moim sercu jest olbrzymie oburzenie, skarga. Nie ma wizji tego, jaki ma być nasz Kościół, jeśli w waszych sercach nie będzie skargi na to, co jest. A co często w Kościele jest? Fałsz, obłuda, religijność, martwota i grzech. Jeśli nie będziecie tego widzieć i się nie oburzycie na to, właśnie to jest dobra postawa. Ale bardzo często chrześcijanom jest wmawiane, zapomnij o tym, nie myśl o tym, nie oburzaj się. To dlaczego Jezus się oburzał? Dlaczego Jezus stawał naprzeciwko duchownych i mówił, wy plemię żmijowe? Zobaczcie, to nie pasuje do tego Jezusika z blond włosami, kręconymi loczkami, uśmiechniętego. On tam wrzeszczał. On wrzeszczał na tych ludzi. A zobaczcie, nigdy nie wrzeszczał na żadną prostytutkę. Dlaczego? Bo ona była prostytutką i była w grzechu. I on chciał ją pociągnąć swoją miłością. Nigdy Jezus nie podnosił głosu i nie strofował grzesznika. Zawsze był przeciwko obłudzie i religijności. I to samo, taką samą postawę mamy my mieć. Oburzenia, że Kościół jest tak słaby w Polsce, skorumpowany. Każda denominacja. Tylko luteranie się rozliczyli z jednego z SB-ka. I powiedzieli, ten biskup luterański jest z SB. Nikt więcej. Podobne skargi przed Boży Tron zanosili Jeremiasz, Mojżesz, Eliasz. Jak czytacie Stary Testament, non-stop się pojawił ktoś, kto mówił, Boże, jak długo? Nie zgadzam się na to, żeby mój naród trwał w grzechu. Dlaczego pozwalasz na to? Zobaczcie, non-stop każdy się skarżył do Boga. Abraham Lincoln podnosił skargę przeciw niewolnictwu. Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, był głęboko wierzącym człowiekiem. Codziennie studiował Biblię. Non-stop się modlił. Martin Luther King, pastor baptystyczny, murzyn, podnosił skargę przeciw rasizmowi. Nelson Mandela, kolejny murzyn, podnosił skargę przeciw apartheidowi. Edward Zima, to mój ojciec. Był w Solidarności, siedział w więzieniu za Solidarność. Dlatego, że był oburzony z powodu komunizmu. I wielu jemu podobnych, prostych ludzi, którzy zaryzykowali życie swoje, rodziny, on siedział w więzieniu. A cały przewodniczący Solidarności w potężnej fabryce łożystocznej w Kraśniku nigdy SB go nie mogło złapać. Taki sprytny był. Po latach się dowiedzieliśmy, że na wszystkich donosił. Dlatego SB go nie mogło złapać. Dzisiaj jest zasłużonym działaczem Solidarności w Australii. Ale prości ludzie ponieśli największy ciężar. Ci bardzo znani, zobaczcie, to byli ludzie, którzy współpracowali z SB. I te dokumenty są. Ale to bardzo często prości ludzie byli bici, mordowani. Pamiętam kiedyś program taki był w telewizji, gdzie pewien pan, zapomniałem jego nazwisko, prowadził Cała Polska Biega. Był doktorem w ogóle. Niesamowicie sympatyczny facet. Wiecie, że ten człowiek został zakatowany w więzieniu z powodu Solidarności? Został zabity. O takich ludziach się już nie wspomina. To są bohaterowie wiary. Też dla Polski. Kuroń. Kuroń regularnie, jego rodzina z ZOMO wpadała i tłukło wszystkich. Tak wyglądało życie Kuronia. Ale wielu tych, którzy dzisiaj stawiamy za bohaterów Solidarności, to byli SB-cy. I tak samo było w kościele, w polskim kościele, ewangelicznie wierzącym. Zobaczcie, w waszych sercach powinno być obrzydzenie na to, skarga do Boga. Wszyscy oni tak mocno się skarżyli przed Bogiem, że poświęcili swoje życie, by coś zrobić, to dzieło stało się ich wizją. Tak jak w sercu mojego ojca. On miał dosyć komunizmu i się skarżył. I miał wizję, chciał coś zmienić. I to samo musi być w sercu każdego z nas. Najpierw musi być obrzydzenie, skarga, a dopiero wtedy to obrzydzenie, ta skarga w twoim sercu, to samo może być związane z twoją pracą. Wiecie, że Bóg słucha was, kiedy modlicie się o swoją pracę? Dla niego reszta pracowników w tej pracy, gdzie pracujecie, to Bóg patrzy, mówi 80 trupów. O, jeden wierzący. Moje dziecko. On słucha swoich dzieci. Więc jeśli dzieciak gdzieś pracuje i się non-stop do Boga skarży, to oczywiście musi być to jakieś sensowne, nie? To Bóg cię słucha. Jeśli pojawia się skarga w twoim sercu, to następnie pojawia się chęć zmiany tego. To musi być tak silne obrzydzenie w tobie i skarga, że chcesz coś z tym zrobić. Musimy być mocno niezadowoleni z polskiego kościoła, dosłownie zniesmaczeni tym, co jest. I to jest nasza skarga, że tak nie może być dalej. Wiecie, od zawsze się modlę. Odkąd byłem w seminarium zielonoświątkowym i zobaczyłem korupcję wśród pastorów, a wyszedłem z kościoła katolickiego, od tamtej pory non-stop mówię, Boże, jak długo? Jak długo jeszcze kościół w Polsce będzie taki mały, słaby, a 38 milionów idzie do piekła? W Polsce jest 38 milionów Polaków. Jeśli dorzucimy do ewangelicznie wierzących ludzi odnowę w Duchu Świętym i inne formacje katolickie, które, gdzie się mówi o nowonarodzeniu, to nie ma w Polsce więcej jak 200-300 tysięcy ludzi wierzących. Wiecie, ile to jest? To jest 0,03. Tyle jest wierzących Polaków. Żydów na świecie, Żydów wierzących w Jezusa Chrystusa jest więcej niż Polaków wierzących świadomie. Wizja, czyli co mamy zrobić, wyrasta ze skargi. Jeśli nie masz skargi w sercu, to twoja wizja jest bez korzeni. Ona obumrze, bo nie ma się do czego odwołać. Wizja, czyli to, co mam przed oczami, że ja chcę to zrobić i to osiągnąć w Giżycku i w okolicy, wyrasta z twojego oburzenia, ze skargi, że ja się tym brzydzę, co jest, co do tej pory było. Inaczej, jeśli nie ma skargi, tylko będziesz słuchał pastora, który będzie mówił, no nasz kościół będzie taki piękny i będzie tyle instrumentów i będzie tak, i flagi, i to, i dary, i tak dalej. Ktoś mówi, ale pięknie opowiada, ale to się nigdy nie stanie. Ale najpierw musi pojawić się obrzydzenie, skarga. Wtedy dopiero możemy mówić o wizji. Wiecie, kiedy pracowałem w Mińsku Mazowieckim, to stale ludziom w Mińsku przedstawiałem wizję. Do czego dążymy? Dorota może to potwierdzić, bo jest tutaj jedynym osobą z Mińska. Ale było tak, że non-stop każdego roku miałem kilka kazań i mówiłem, do czego dążymy w zborze w Mińsku Mazowieckim i jak duży nasz kościół będzie i co chcemy osiągnąć. Stale nauczałem na ten temat. Wierzący, i wiecie co się działo? I wierzący w zborze, który założyłem od zera, w ogóle za tym nie szli. Miałem wrażenie, że walę głową w ścianę. I powiem wam, nie rozumiałem, dlaczego ludzie nie chcą realizować wizji, którą odebrałem od Boga. Bo to Bóg mi tą wizję dał. Ten kościół się nazywał 5M. 5M. Po pierwsze modlitwa. Pierwsze M. Z modlitwy, z relacji z Bogiem wyrasta miłość. Jeśli Bóg cię napełni miłością, to miłość zawsze przepływa do ludzi, czyli jest misja, ewangelizacja. A jeśli chcesz ewangelizować ludzi i mieć misję, to musisz to robić mądrze, czwarte M. I piąte M, że musisz mieć wielkie marzenia, bo Bóg realizuje wielkie rzeczy. I to Bóg mi to powiedział. I ciągle o tym nauczałem. I czym więcej o tym nauczałem, to ludzie po prostu, jak wychodziłem, mówiłem, że teraz będę mówił o wizji, to tak jakbym wyłączał ich tak. A, też było. To będzie gadał do czasu. Tak jakbym ich wyłączał, tak gaśli wszyscy. I nie rozumiałem, dlaczego tak jest.
Rozwikłałeś moją zagwózdkę, bo nigdy nie wiedziałem, co to jest 5M.
Teraz, i słuchajcie, teraz już wiem, dlaczego. Przeczytałem tą książkę Przeprawa tego pastora i uświadomiłem sobie mój błąd. Mój błąd polegał na tym, że przekazywałem wizję, czyli jaki kościół w Mińsku ma być, do czego Kościół ma dążyć razem ze mną, a nie przekazałem swojej skargi w sercu, swojego obrzydzenia z powodu Kościoła Zielonoświątkowego, Baptystycznego i wszystkich denominacji. Nie przekazałem ludziom skargi. Nie powiedziałem, dlaczego mamy iść w tamtym kierunku. Wiecie, dlaczego to zrobiłem? Bo uważałem, że trzeba chronić owce. Czyli nie powinienem za dużo mówić o brudach, bo mogę kogoś zranić, zawstydzić, zasmucić. Ciągle pastorzy mi opowiadali, nie mów o smutnych rzeczach i o brudach, jest dobrze, mów ludziom o dobrych rzeczach. Bez pokazania komuś brudu w kościele nigdy nie wprowadzisz Bożego porządku. Jeśli twoja córka ma totalny bałagan w pokoju i twierdzi, że ma porządek, to bez pokazania jej, że to się nie podoba, to, to i to, ona nie będzie chciała sprzątać. No nie? Najpierw trzeba komuś uświadomić brud, żeby dopiero później pójść w kierunku porządku Bożego. Kościół polski w wielu miejscach, naprawdę pracowałem we wszystkich denominacjach, miałem pod sobą misjonarzy ze wszystkich denominacji, nasłuchałem się masy historii. Takie, że gdybym wam opowiadał, to byście się zastanawiali, czy ci pastorzy i te kościoły są wierzącymi ludźmi. Ale polski kościół jest zepsuty, przegnity i skorumpowany. W wielu miejscach. Nie cały. Nie. Nie, nie. W każdej denominacji są po kilka zdrowych zborów. Znam z każdej denominacji bardzo bojących się Boga pastorów. Ale w dużej mierze powiem, że ponad 50% to jest skorumpowany kościół. Przegnity i zepsuty. Jeśli wizja nie wypływa z niezadowolenia, z tego, jak wygląda duchowa rzeczywistość w kościele, to brakuje powodów, dla których warto walczyć i wprowadzać wizję w życie. Jeszcze raz to zdanie przeczytam. Jeśli twoja wizja, czyli to, jaki twój kościół ma być, nie wypływa z niezadowolenia, czyli ze skargi, z tego, jak wygląda duchowa rzeczywistość w kościele, to brakuje ci powodów, dla których warto walczyć i wprowadzać wizję w życie. Powodów. Musisz wiedzieć, dlaczego chcesz to zmienić. Konferencja dla pastorów. Kiedyś, słuchajcie, dostałem zaproszenie na konferencję dla pastorów w Kościele Baptystów i tytuł był dla mnie szokiem. Przeżyłem szok. Patrzyłem na ten program i mówię, Boże, nie wierzę. No nie wierzę. Tytuł konferencji była Reforma Kościoła Baptystów. Słuchajcie, już nie jeździłem na tej konferencji, bo po prostu nie byłem w stanie wytrzymać, ale mówię, jadę. Zadzwoniłem do swoich kolegów, pastorów baptystycznych i mówię, przyjeżdżajcie, rewolucja, kościół baptystów chce się zmienić. A co było ciągłym moim pragnieniem, że ten kościół się rozwijał. Skoro w nim już pracuję, to chcę, żeby się zmieniał. Przyjeżdżam na konferencję, występuje jeden pastor, opowiada, jak jest super. Występuje drugi, opowiada same dobre rzeczy, jak jest super. Więc ja niepewnie podnoszę paluszek do prowadzącego i prowadzący mówi tak. Słucham, Sebastian, o co chciałeś zapytać? Ja mówię, czy program konferencji jest nadal aktualny? Bo mam wrażenie, że nie. Ale co masz na myśli? No mówię, tytuł konferencji jest Reforma Kościoła Baptystów, a ja tutaj słyszę, jak jest super i nic nie trzeba reformować. I prowadzący się zagrzał, zrobił się czerwony. Mówi, no to proszę, mów pierwszy, Sebastian. Ale ja mówię, tak, od razu z biegu, ja pierwszy? No proszę, jak ci się coś nie podoba, to mów. Więc ja wstałem i powiedziałem tak. Uważam, że trzeba dużo rzeczy zreformować, ale może na początek wezmę seminarium baptystyczne i mówię, ja tutaj już nikogo nie wyślę do tego seminarium jako pastor, bo po prostu to seminarium nie kształci pracowników, tylko teologów. No i się zaczęła zadyma.
Dziwisz, że ci nie lubią.
Na drugi dzień dzwoni do mnie prowadzący, już nie będę wam podawał nazwiska bardzo znanego brata, dzwoni do mnie prowadzący i mówi tak, Sebastian, jak mogłeś się tak zachować? Ale ja mówię, bracie, ale co ja złego zrobiłem? Czy ja coś skłamałem? No nie. Czy jakąś nieprawdę powiedziałem? No nie. Ja mówię, to co ja złego zrobiłem? Na co prowadzący mówi tak, na takich konferencjach oficjalnych kościoła trzeba być dyplomatą. Nie możesz mówić wprost, co myślisz. Dlaczego był taki tytuł konferencji? Żeby wszyscy przyjechali. Ale nie po to, żeby rozmawiać szczerze o reformie kościoła baptystów. Jeśli brakuje powodów do zmiany duchowej, jeśli nie masz w swoim sercu powodów, dlaczego chcesz coś zmienić w swoim życiu, to najbardziej atrakcyjna wizja, jak się odchudzić, nie wypali. Możesz non-stop czytać książki o odchudzaniu i ciągle będziesz sobie mówiła, albo mówił, bo ja jestem ciągle na odchudzaniu, będę sobie mówił, zaczynam od jutra, a jutro... Nie, no dzisiaj to jest dużo. Jeszcze dzisiaj mnie Beatka zaprosiła na kawę i na ciastko, to jutro. Zobaczcie, jeśli nie masz powodów, jeśli naprawdę ci w sercu nie zależy, nigdy nie zaczniesz odchudzenia. I nigdy nie zaczniesz reformy kościoła w Polsce. Bo jeśli nawet jest najbardziej atrakcyjna wizja, kupiłeś najlepszą książkę o odchudzaniu na świecie, ale nie masz w sercu powodów do odchudzania, nigdy nie zaczniesz. Nigdy nie zaczniesz działać. Muszą być powody, musi być skarga. Musi być powód, dlaczego to robisz. Bo jeśli nie ma powodu w twoim sercu, to zrobisz coś, bo ktoś cię o to poprosił, ale jak długo można robić coś, o co cię ktoś poprosił? To musi być twój powód, że chcesz coś zmienić w swoim życiu albo w życiu swojego kościoła. Jeśli robisz coś z powodu tego, że pastor ciebie poprosił, to przez pewien czas będziesz robił to, co, o co cię pastor poprosił. Później będziesz udawała, że robisz to, co pastor poprosił. Na końcu unikasz pastora. Tak to działa. Jeśli pastor cię o coś poprosi, to będziesz przez pewien czas robił to, co cię pastor poprosił. Później będziesz udawał, że robisz to, co, o co cię pastor poprosił. A na końcu będziesz unikał pastora, bo znowu będzie prosił o to, żeby coś zmienić w kościele. Jeśli tego nie ma w twoim sercu, to za tym nie pójdziesz. Tak to działa. Nikt z was za tym nie pójdzie. Przez pewien czas grzecznościowo. Jeśli robisz coś z powodu twojego oburzenia w sercu, na zepsuty kościół, zgniły dosłownie kościół, to twoja motywacja bezpośrednio wypływa z twojego serca, a nie dlatego, że pastor cię poprosił i pokazał ci wizję kościoła, jaki będzie. To musi być obrzydzenie w twoim sercu. I wtedy mówisz, pastor, nieważne, co ty gadasz, ja też chcę to zmienić. To, co ty mówisz, ja się z tym zgadzam, ale ja też jestem wściekły czy wściekła na to, co było i nie chcę, żeby tak było. To jest skarga. I to jest coś, co pochodzi od Boga, od Ducha Świętego. I w Mińsku, kiedy byłem pastorem, i w Giżycku tutaj przez te 2 lata, kiedy dzieliłem się z przywódcami i w Mińsku, i w Giżycku, swoją skargą, swoim obrzydzeniem na zepsuty polski kościół, to wiecie, jaka była reakcja bardzo często? Że zawsze znajdował się jakiś przywódca, który mówił, przesadzasz. Przesadzasz, to niemożliwe, żeby tak było źle. Słuchajcie, zawsze, w Mińsku też tak było. Zawsze, kiedy zbyt dużo szczegółów mówiłem, co się dzieje w kościele, to przywódcy, dla nich to był taki szok, że mówili, przesadzasz, tak nie można mówić, na pewno tak nie jest. Co robili? Umniejszali moją skargę w sercu. Podcinali skrzydła mojej skardze. A jak nie ma skargi, to nie ma chęci do zmiany. Jeśli ktoś mówi, nie jest tak źle, jak mówisz, no popatrzcie teraz na swoją pracę. Każdy z was gdzieś pracuje. Zobaczcie, Robert pracuje w wojsku. Większość ministrów, która była wcześniej, mówiła, że Wojsko Polskie super funkcjonuje. Jeśli jakiś generał, Polko albo inny, wypowiedział się, że polska armia jest w stanie bronić się 2-3 dni, może, optymistycznie, to uważali, że to jest oszołom i głupek. Tylko, że ten facet miał olbrzymią wiedzę z pierwszej linii frontu. Ale jakiś biurokrata mówił, że to jest nie, bo to co Polacy pomyślą? Jak Polacy wezmą na poważnie wypowiedź generała Polko, to się zaczną bać. A tego nie możemy pozwolić. Trzeba ich uśpić i ich czujność. Zobaczcie, w każdej pracy tak jest. I w kościele jest dokładnie tak samo. Rośnie w twoim sercu oburzenie na to zgniliznę i zepsucie, jakie jest, ale ktoś mówi, nie przesadzaj, bo jeszcze kogoś wystraszysz. Nie mów o tym. Ale to jak można coś zmienić w twoim miejscu pracy albo w kościele, jak ktoś ci podetnie skarga? I tak było w Mińsku. Zawsze, kiedy mówiłem, i tak samo było tutaj w Giżycku, że nie wierzono mi, że tak jest. Musi być silna motywacja, czyli skarga. Złość na diabła. Musi w twoim sercu być oburzenie na diabła, że tak mocno on działa w kościele. I zrobił taką krzywdę Polakom, wierzącym. Aby z tego wypłynęła silna wizja, czyli chęć zmiany. Dlatego kościół, no, nie wiem, możecie o tych informacji nie mieć, ale ja mam. Kościół w Rumunii, baptystyczny, zielonoświątkowy, jest tak potężny, że 1/3 kraju jest ewangelicznie wierząca. 1/3. Chłopaki mi mówili, że jak byli w Rumunii, to w niedzielę rano taki tłum ludzi przed chodnikami z Bibliami pod pachy na różne nabożeństwa i do baptystów, i do zielonych. Oba kościoły niesamowicie się rozwijają. Na Ukrainie jest masę kościołów parotysięcznych. A w Polsce największy kościół ma 500 osób. Dlaczego na Ukrainie, w Rumunii kościoły się rozwijają, w Bułgarii, a w Polsce jest lipa? Naprawdę, to jest lipa. To jest 25 tysięcy po chrzcie. 30 może. Z sympatykami. Ewangelicznie wierzących, nie liczę katolików. Z odnów w Duchu Świętym. Dlaczego kościół polski jest taki słaby, przeżarty zepsuciem? To są pytania, które zadaję Bogu od 20 lat. Dlaczego, Boże? Jak długo, Boże, Codziennie w Polsce umiera 1000 osób. To jest średnia statystyczna. Wiem o tym, bo się zajmuję szkoleniem z ewangelizacji. Dzisiaj w niedzielę umrze 1000 Polaków. Jak myślicie, ilu z nich pójdzie do nieba? Jeden, może dwóch. Reszta poszła do piekła, dzisiaj pójdzie. I Kościół w Polsce śpi. Bo jest mało pastorów, którzy mają skargę. Jest, znam takich. Ale są wyciszani. Są zastraszani często przez przywódców. I mówią, chłopie, zajmij się swoją robotą i przestań tak brzydko mówić o Kościele, w którym pracujesz. To jest nawet niepozytywne, żebyś mówił źle o Kościele. Ja też się w pewnym momencie wycofałem, przestałem mówić. Bo zawsze, kiedy wstawałem i wypowiadałem się, mówiłem, to znowu ten burzyciel. O, ten znowu oburzony. Znowu mu się nie podoba. No ale co ma mi się podobać, jak człowieku, ile osób u ciebie ostatnio się nawróciło? Dlaczego Kościół w Polsce się nie rozwija? Właśnie, żeby coś zmienić, musi być skarga. I to nie są oszołomy. Jeśli ktoś z was ma w sercu oburzenie, skargę, to nie jesteś oszołomem. To od Boga pochodzi. W moim sercu jest olbrzymia skarga i powiem wam, że brzydzę się tym, co widziałem w polskim kościele ewangelicznym. Brzydzę się tym. I gdybym żył za czasów Mojżesza, to zrobiłbym dokładnie to samo, co jego kuzyn Pinchas. Wziąłbym dzidę i niektórych po prostu zatłukł. Naprawdę bym to zrobił. Pamiętacie tą historię? Kiedy cały naród izraelski, młodzi faceci współżyli z Moabitkami i grzeszyli i Bóg się od nich odwrócił? I kiedy na oczach całego narodu jeden z młodych książąt izraelskich przyprowadził sobie kobietę i poszedł do namiotu i olał Mojżesza i cały naród. Mówił, no i co mi zrobicie? Jestem synem księcia. A Pinchas wziął dzidę, poszedł za nim i zabił ich obydwoje. I jest powiedziane, i wtedy gniew Boga odstąpił. To są historie z Biblii. Znaczy, jeśli nie będzie w waszym sercu skargi, obrzydzenia, to nic się nie zmieni w polskiej rzeczywistości, w polskim kościele. Nie uda nam się nigdy zbudować dużego kościoła, a tu nie chodzi o budowę kościoła. Tu chodzi o uratowanie Polaków. Każdego dnia w Giżycku umiera parę osób i w okolicach. Idą do piekła. Tu chodzi o to, żeby ich wsadzić do łódki, którą jest Chrystus, uratować ich. Ale musi być obrzydzenie. Musicie się brzydzić tym, czym się wychowywaliście. Tym, że Kościół się nie rozwija od wielu lat. Że jak ktoś przyjdzie raz do roku, to jest święto. I później pojawia się artykuł w Słowie Prawdym albo w Chrześcijaninie w Kościele Świątkowym. W tym zborze nawróciła się jedna osoba. No naprawdę trzeba... Ja to bym się wstydził taki artykuł napisać. Oni się chwalą. Ludzie potrzebują powodów jasnej skargi, by potem ponosić ofiary w imię wizji, jaką im przedstawia pastor. Muszą być powody do działania. Żeby ludzie, każdy z was chciał się zaangażować w budowę kościoła i mieć powód do budowy, to musisz mieć oburzenie w sercu, skargę, bo inaczej ci się nie będzie chciało budować. Te powody, czyli skargi, muszą być rzeczywiste, znane i podzielane przez wszystkich zaangażowanych. Czyli jeśli ktoś z was chce się naprawdę zaangażować, to musisz mieć oburzenie i powiesz, dosyć tego, ja będę też budował. Mam dosyć takiego funkcjonowania. Ludzie muszą poczuć siłę skargi, czyli gniew, ale nie na ludzi, na diabła, na jego działanie. Musisz poczuć gniew i powiedzieć, dosyć diabłu, nie będziesz już królował w tym mieście, w tych wszystkich wioskach i miasteczkach. Dosyć. Bo siła skargi rozpala cię w sercu, roznieca wizję. Czym bardziej jesteś oburzony, tym bardziej chcesz coś zmienić. W swoim życiu osobistym albo w życiu całego kościoła i się w coś zaangażować. Wizja umrze w twoim sercu, czyli to, jaki ma być nowy Kościół Boży w Giżycku, jeśli stracisz z oczu skargę. Ona umrze, ta wizja. Po pewnym czasie ci się już nic nie będzie chciało budować. Która musi być skarga i z niej wypływa wizja lepszej przyszłości. To ta skarga cię skłoniła do działania. Musimy mieć ciągle w sercu skargę na zepsucie polskiego kościoła protestanckiego i wtedy coś będziemy robić. Ludzie, którzy nie mają w sercu skargi, stają się ulegli. Jeśli ktoś w sercu miał jakąś skargę, oburzenie, ale je wyciszył. Wiecie, ja też wiele razy tak mówiłem. Dobra, nie będę się tak burzył. Dam radę, zagryzę zęby, będę siedział na tej konferencji pastorskiej i słuchał tych dyrdymałów. Dam radę. Ale w sercu się we mnie burzyło. Wiecie, kiedyś byłem na konferencji pod Mińskiem, na temat, tematyka była żydowska. 2 tygodnie szkolenie trwało i codziennie rano wstawała pewna kobieta i opowiadała niesamowicie zachęcające rzeczy. Mówi, dzisiaj rano modliłam się i Bóg do mnie powiedział to i to i otwierała Biblię. I to było tak budujące, a mną trzęsło. A pierwszy raz widziałem kobietę w życiu na oczy, z Wrocławia była. Tak się trząsłem i takie obrzydzenie do niej miałem, że myślałem, że zwariowała. Przez 3 dni i miałem zamiar się spakować i jechać do domu, bo pomyślałem, że tutaj siostra odpowiada tak budujące rzeczy, a mnie takie obrzydzenie do niej zbiera, że mi się chce wymiotować. Mówię, chyba zwariowałem. Z kimś się podzieliłem przed wyjazdem, a ktoś mówi, ale ty nie wiesz, kto to jest? No nie. To ja ci powiem. To jest siostra, która była w kościele zielonoświątkowym, a teraz ma regularnie objawienia maryjne. I siadłem. Mówię, czyli ja jestem normalny. To Duch Święty we mnie się oburza. Rozumiecie? Duch Święty może dać ci obrzydzenie. Nawet do konkretnej osoby. Albo do konkretnej sprawy. Że to tobą targa. Ale bardzo często przez nauczenie pastorów jesteśmy uczeni, to nie pochodzi z Ducha Świętego. Wycisz te emocje, wycisz tą skargę, wycisz to oburzenie. Ale Jezus się burzy. Duch Święty się burzy na zło. To nie jest wcale diabeł w twoim sercu. 2 razy miałem takie przeżycie, że tak mną targało, miałem obrzydzenie do konkretnej osoby, a to było z Ducha Świętego, a pierwszy raz widziałem taką osobę na oczy. Musi w nas być potężna skarga. Jeśli ktoś nie ma w sercu skargi, staje się uległy, nijaki. Wszystko mu jedno i się podporządkowuje obowiązującym tradycjom. Jak zgasisz skargę, to będziesz taki totalnie jak uległy piesek i będziesz merdał ogonkiem, nawet jak ci się nie podoba i będziesz przestrzegał tradycji. Po jednym z nabożeństw w Giżycku podeszła do mnie zacna siostra i powiedziała do mnie prostą rzecz. Ile lat jesteś baptystą w obecności innych? Ja mówię 15, a ja 50. I od 60 lat tu w tym zborze tak było i tak będzie. A ja z totalnym spokojem mówię, nie będzie. Zobaczcie, jeśli zgasisz skargę, to podporządkujesz się tradycji, będziesz uległym, nijakim chrześcijaninem. To nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Ludzie ulegli tradycji, dlatego że tak postępują wszyscy wokół. Ludzie ulegają, bo cała grupa tak robi. A to nie jest z Ducha Świętego. Bóg chce, żebyśmy wypełniali Jego wolę i byli ulegli Jemu, a nie grupie ludzi, którzy śpią. Jakbyś był niedźwiedziem, który śpi, zbudził się, a reszta niedźwiedzi mówi, gdzie ty leziesz? Kładź się z powrotem. Cała grupa śpi, to i ty śpi. Tylko, że zobaczcie, Biblia mówi, że mamy się obudzić. Przebudzenie, wszystkie książki o przebudzeniu mówią o tym, że to wierzący mają się przebudzić, a nie niewierzący. Jak człowiek niewierzący może się przebudzić? To najpierw trzeba być wierzącym i usnąć, a później się przebudzić. Także zobaczcie, już kończymy to słowo. Ulegli przywódcy, jeśli ktoś jest pastorem i poprzez bycie w denominacji został złamany, nie ma w ogóle w jego sercu skargi i staje się uległym pastorem, przywódcą danej denominacji, którym nie ma w ogóle już skargi na nic, nigdy taka osoba nie będzie przywódcą z wizją i nikt za nim nie pójdzie, on nigdzie kościoła nie poprowadzi. Uległość jest wygodna, a wygoda nie toleruje skargi. Ludzie są wygodni. Uległy przywódca to jest taki człowiek, który mówi, mam żonę, 3 dzieci, mieszkam w mieszkaniu służbowym, jestem pastorem, płacą mi, a po co mi tam się oburzać i skarżyć i zmieniać kościół baptystów albo zielonoświątkowy. To są zakładnicy denominacji. Takich wariatów jak ja znam kilku, ale oni mają całe życie kłopoty. Ale wiecie, wolę być wariatem, który ma kłopoty i być prowadzonym przez Ducha Świętego, który wierzę, że Bóg mnie użyje kilku moich kolegów, niż służyć ulegle denominacji. Bo to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Brak skargi prowadzi do braku wizji. Brak wizji prowadzi do leniwej wygody i uległości. taki kościół staje się śpiący i powoli gnije duchowo. Umiera. Przywódca bez wizji nigdzie nie poprowadzi owiec, uśpi ich czujność uległością, wygodą i miłą atmosferą. I większość pastorów, których znam, to są mili faceci. Mili, wygodni i ulegli. I te kościoły się w ogóle nie rozwijają. Polski kościół umiera. Dlatego, że mamy większość uległych, miłych facetów, dla których największym standardem w zborze jest, aby było miło. Nie, żeby kościół ratował ludzi, żeby były wszystkie dary Ducha Świętego, żeby kościół wzrastał, tylko żeby było miło. I ostatnia już rzecz, którą może powiem. Wygodny kościół, wolny od skarg, jest skazany na upadek. Nawet jeśli posiada fajną wizję. To zrozumiałem, jaki błąd popełniłem w Mińsko-Mazowieckim. Kościół w Mińsku założyłem od zera. Nie ja. Jezus to zrobił. Duch Święty. Ale bardzo szybko się rozwijał. Przez parę lat. Mieliśmy niesamowicie wysokie dochody finansowe. Wynajmowaliśmy salę za 7 tysięcy na miesiąc. Kościół się non-stop rozwijał, było masę ludzi. W pewnym momencie stanął i stał w miejscu. I non-stop przez 4 lata Boga pytałem, co jest nie tak? Co robię nie tak? Mamy wizję od Ciebie. Ciągle o tym mówimy, ewangelizujemy, nauczam rzeczy, których nauczyli mnie najlepsi misjonarze na świecie, którzy zakładali w rok kościół i szli dalej. Co jest nie tak? Wiele kościołów... Ale kiedy przeczytałem tę książkę Przeprawa, to zrozumiałem, że ja kościołowi w Mińsku przekazywałem wizję, ale ona w ogóle nie działała, bo nie przekazałem ludziom skargi. Nie włożyłem w ich serca obrzydzenia. Skargi na polski kościół. Mój wikariusz w Mińsko-Mazowieckim, Piotr Knowak, niektórzy go poznaliście, pan psycholog. Jak już podjąłem decyzję, że wyjeżdżam z Mińska, staliśmy nad ogniskiem u mnie przy domu i on mówi tak, Sebastian, chciałbym ci coś szczerze powiedzieć. W tym kościele, który założyłeś, nikt cię nie naśladuje. Nawet ja. Nikt nie chciał wprowadzać w życie tego, co ty nas uczyłeś. Tak było. Tak było. I to była moja największa porażka. Założyłem kościół, który stanął w miejscu i nikt nie chciał się ode mnie uczyć. Ja tych ludzi... Nie wszystkich, ale wielu wychowałem, ochrzciłem, założyłem grupy, wyszkoliłem ich, a oni mówili, a my nie chcemy być tacy jak ty. My chcemy być jak ten brat, który jest bardzo miły. Bo ja nie jestem typowym, miłym facetem. Tylko, że wiecie, kiedy każdy z nas stanie przed Chrystusem, to Jezus nie powie, wejdź do mojego królestwa, zacny bracie i siostro, miły człowieku. Tylko Bóg cię rozliczy za twoje życie. Ile osób się przez ciebie nawróciło? Bo owoce Ducha Świętego to nie jest tylko bycie miłym i łagodnym. Tam jest też sprawiedliwość, prawda, radość, pokój. Tych owoców jest trochę więcej. Nie kończy się tylko na byciu miłym. Uległym, miłym, w miłej atmosferze. Także by ludzie wierzący podzielili wizję pastora, to muszą najpierw podzielić skargę pastora. Dlatego chciałbym, żebyście się trochę oburzyli. Oburzyli na polski kościół, albo na to, co już przeszliście. Żeby w waszym sercu było obrzydzenie. Bo z tego wyrasta to, że będziecie chcieli, walniecie pięścią w stół i powiecie dosyć. Tak nie może dłużej być. Dosyć. Wiecie, że największe przebudzenie w Argentynie zaczęło się od uderzenia w stół? Był mały zborek w Argentynie, zielonoświątkowy, gdzie pastor miał obsesję na tym, żeby Argentyńczycy poznali Boga. Mały, zielonoświątkowy, 30-osobowy zbór. Więc zachęcił ludzi wierzących z tego zboru, żeby się regularnie spotykali, chyba dzień w dzień na modlitwę, żeby wstąpił Duch Święty, żeby ich użył do ratowania Argentyńczyków. Modlili się, słuchali, nic nie słyszeli. Pastor co chwilę przerywał, modlili się i pytał się, czy ktoś z was coś odebrał. W pewnym momencie, po wielu godzinach i dniach modlitwy, jedna siostra podnosi paluszek, mówi, chyba ja. A pastor mówi, to dlaczego zwlekasz? Przecież my się właśnie modlimy jakieś wskazówki. W życiu tego nie powiem. Więc po prostu najpierw ją przez kilka godzin błagali i prosili, żeby powiedziała to jedno zdanie, co usłyszała. Ona mówi, to jest tak głupie, że tego nie powiem. Bóg wybrał najbardziej wstydliwą osobę. się odważyła, po paru godzinach powiedziała: usłyszałam, że mam pięścią uderzyć w ten nasz stół tutaj, gdzie, na którym leży Biblia. Więc ją prosili, żeby to zrobiła. Ona mówi: nie, to jest tak głupie, że w życiu tego nie zrobię. Więc chodzili wokół stołu wiele godzin, żeby siostra najbardziej wstydliwa w zborze się odważyła. I w końcu, jak trzepnęła pięścią stół, to na wszystkich Duch Święty stąpił. Wiecie, dlaczego Bóg takiej prostej rzeczy od najbardziej wstydliwej kobiety zażądał? Bo widział, że oni już nic nie są w stanie zrobić. To walnięcie pięścią w stół pokazywało: dosyć tego. Weźcie się w końcu do roboty. I zaczęło się przebudzenie w całej Argentynie. Od małego zboru. Od posłuszeństwa najbardziej wstydliwej siostry w tym zborze. Że walnęła pięścią w stół. I oczywiście zacni bracia z innych denominacji powiedzą, że to wszystko było od diabła i w ogóle to nie ma znaczenia. Tylko że tamte zacne denominacje się nie rozwijają, a Kościół w Argentynie kwitnie. Od tego się zaczęło.